nasze dzieci. Jest jeszcze ktoś, kto nas też obserwuje. Wiecie kto? Nasz niebiański tato. On jest zawsze z nami. I moi drodzy, kiedy mówimy o tym, że Bóg patrzy na świat, widzi wszystkich ludzi, widzi wszystkie nasze czyny, możemy na ten temat patrzeć z dwóch stron. A więc możemy patrzeć w taki sposób ze zranienia, to znaczy Bóg mnie śledzi i czeka, kiedy się potknę, czy się pomylę. Albo możemy na to patrzeć tak jak na matkę. Na matkę, która patrzy na swoje małe dziecko i również go śledzi, ale to śledzenie ma zupełnie inny charakter. Jest to patrzenie z miłością. Jest to troska. I ja wierzę w takiego Boga, że właśnie w taki sposób Bóg patrzy się na nas, patrząc po to, by pomóc nam, by nas zachęcać, by nas budować, by nas podnosić. Tak czytam Boże Słowo, tak widzę właśnie taki charakter Boga. Bóg nie jest szpiegiem, ale Bóg jest Ojcem, który o nas się troszczy. I moi kochani, tak jak wiemy, mamy teraz w kwietniu czas usługiwania na tematy rodzinne, małżeńskie i każdy z nas w tym temacie jakoś się może odnaleźć, ponieważ albo jesteśmy sami w małżeństwie, albo jesteśmy dziećmi w rodzinie, albo tworzymy rodziny. W każdym razie nikt z nas na ten świat nie przyszedł bez rodziców. Zgadzamy się? A więc moi drodzy, dzisiaj mam taki temat trochę prowokacyjny i wierzę, że ten filmik w jakiś sposób nas do niego wprowadzi, ponieważ temat dzisiejszy, jaki mam wyznaczony, brzmi tak. Małżeństwo. Raj czy piekło na ziemi? Co wy na to? I wiecie co? Powiem wam takie mini świadectwo. Kiedy nawróciłem się do Jezusa, to będzie już 18 lat temu, napisałem swoje pierwsze świadectwo. Do chrześcijanina, to było chyba na dwie kartki napisane, i napisałem tam kilka zdań, które spowodowały burzę w moim domu. Moja mama nigdy nie czytała chrześcijanina, nie wiem skąd miała ten artykuł, nie mam pojęcia, ale go przeczytała. I w tym artykule, czy w tym świadectwie napisałem tak jak czułem, że jednym z powodów mojej decyzji, by być księdzem, było to, że nie chciałem mieć takiego małżeństwa jak moi rodzice. Ja tak, Darek, na całą Polskę mnie ośmieszyłeś. Co ty? Ja tam nic nie powiedziałem. Mi chodziło o to, że był pewien trudny okres w relacjach moimi z rodzicami i gdzieś to się mi tak wdrożyło w pamięć, że jak sobie pomyślałem, jak mam tak żyć jak oni, to dziękuję bardzo, może będę księdzem. No i zostałem. Nie był to główny powód oczywiście, ale jakaś tam składowa do tej rzeczy. Do dziś żałuję tych słów. Mogłem to jakoś oględnie napisać, ale mama pamięta do dzisiaj i niestety mam nadzieję, że tego kazania nie usłyszy gdzieś na internecie. Bo znów będę miał ciepło. A więc, moi kochani, zauważyliście zapewne, że kwestia małżeństwa jest kwestią bardzo nam blisko. Bo albo tworzymy małżeństwa, albo szykujemy się do małżeństwa, albo jesteśmy poza małżeństwem, ale wszyscy, jak tu jesteśmy, pochodzimy ze związku kobiety i mężczyzny. Wszyscy urodziliśmy się w rodzinach czy społeczności rodzinopodobnej. Teraz mam na myśli to, że są też związki, załóżmy, te nieformalne. W każdym razie przez związek kobiety i mężczyzny staliśmy się ludźmi na ziemi i dlatego ten temat jest, myślę, dla nas ważny, żebyśmy na ten temat mówiąc, świadcząc o tym, byli zachętą do tego, by tworzyć małżeństwo, a nie przeszkodą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale większość baśni, jakie ja znam, kończy się najczęściej czym? Ślubem bohaterów. I jest potem jeszcze jedno zdanie podsumowujące całe późniejsze ich życie. I brzmi tak. Żyli długo i szczęśliwie. I kurtyna, siach. Co tam się działo, nikt nie wie. Wiemy, że długo i szczęśliwie. I wiecie, i potem ktoś mówi, ale bajki. Bo ja, kiedy miałem swój wspaniały ślub, no to za tą kurtyną nie zawsze było szczęśliwie, ale zawsze było długo. Bracia i siostry, tych kilka prostych słów zamyka, zobaczcie, jaki jest kontrast, okres pełnych przygód i niebezpieczeństw, walki ze smokami, z zdobywaniem zamków, gór, heroicznych wyczynów. Bohaterowie tego dokonują, żyją pełnią życia. Potem na końcu tej całej historii jest taki ślub jak u Walta Disneya. Wiecie, jakie są śluby, nie? Piękna panna młoda, welon na kilometr, niosą go aniołki, ptaszki wszystkie świerkają w przyrodzie, muzyka piękna gra, fontanny pryskają wodą, gwiazdki spadają z nieba. Ach! Cudowny ślub i on, mój wybrany, w pięknym smokingu, wysoki, na białym koniu kiedyś przyjechał. Ach, kto by nie chciał takiego ślubu. Ale to jest Walt Disney, Walt Disney. A więc, moi drodzy, czy zdanie, żyli długo i szczęśliwie, załatwia nam wszystko? Czy małżeństwo to raj, czy piekło na ziemi? Wiecie, wierzymy, i ta teza powtarzana jest od pewnego czasu w naszym zborze, wierzymy, że zdrowe małżeństwa, to co? To zdrowe, pamiętacie to motto brata Janusza, naszego duszpasterza rodzinnego? Zdrowe małżeństwa to zdrowe rodziny, a zdrowe rodziny to co? To zdrowy Kościół. Dlatego też mamy przekonanie, że trzeba zwiastować. I wbrew pozorom, moi kochani, to poselstwo skierowane jest do nas wszystkich. Czy jesteś przed małżeństwem, czy w czasie małżeństwa, czy może jesteś po małżeństwie, albo poza nim. Dotyczy to każdej osoby. Dlatego bardzo cię proszę, nie wyłączaj się dzisiaj ze słuchania. Będzie jakiś skromny, cichy amen. Nie wyłączaj się dzisiaj ze słuchania, nie wyłączaj się. Dlaczego? Ponieważ chcę dzisiaj zainspirować każdego z nas, abyśmy zapragnęli mocy Ducha Świętego, by kształtować swoje życie, czy to osobiste, czy małżeńskie, może rodzinne, tak, aby to było życie satysfakcjonujące. Abyś cieszył się z tego, że żyjesz. Abyś Boga tym wielbił. I takie trzymam dzisiaj punkty. Klasyka kaznodziejstwa. Trzy punkty w kazaniu. Pierwszy punkt jest taki. Abyś mógł zbudować satysfakcjonujące życie, przestań wierzyć w stereotypy na jego temat. Powiem wam, że tak zwane stereotypy, czyli takie powszechnie przyjęte poglądy, opinie na temat życia, na temat małżeństwa, przynoszą więcej zła, więcej szkody, jak pożytku. Wiecie dlaczego? Bo Biblia mówi, że wiara, że przekonanie jest z jednej rzeczy. Wiecie z czego? Ze słuchania. Wiara biblijna tworzy się, istnieje przez słuchanie Słowa Bożego. Ale każda inna wiara tworzy się również przez słuchanie. A więc słuchasz pewnych rzeczy, i to cię przekonuje, tworzy pewien jakiś twoją filozofię życiową, twoje przekonania i według tego zaczynasz iść. Zobaczcie, jakie są dzisiaj takie najczęstsze stereotypy. Dzisiaj jest kult młodości. Tylko młodość jest wartościowa. Zobaczcie, programy telewizyjne, reklamy to przede wszystkim ludzie młodzi, piękni, bogaci, roześmiani. Występują też starsi, ale najczęściej przy ubezpieczeniach na życie, na emeryturę. I mówią tak, i twoja złota jesień będzie trwała i trwała. I się nigdy nie skończy. I zawsze będziesz takim starszym, szczęśliwym panem ze starszą, szczęśliwą kobietą u boku i będziecie żyć, i żyć, i żyć, i żyć. Tak mówi świat. Tylko młodość jest wartościowa. Starość wydaje się taką poczekalnią śmierci. Już jestem na emeryturze, to teraz tylko trzeba czekać na statystyczny wiek Polaka. Ile jest nas dla mężczyzny? 70 lat jest, czy mniej? Chyba nawet mniej. 68 dla mężczyzny i 115 dla kobiety, bo one żyją dużo dłużej. Z 80 dla kobiet. A więc tak, filozofia taka jest dzisiaj. Żyć szybko, żyć na maksa, żyć dobrze. Inny stereotyp. Prawdziwa wolność i swoboda to tylko dla singli. To jest prawdziwe życie. Imprezy, wolność, robię co chcę. Gdzie tam w małżeństwo się wpychać? Po co? I dlatego zobaczcie, jak bardzo się przesuwa granica zagranych małżeństw. Wszystko inne jest ważniejsze. Szkoła, praca, kariera, no właśnie taki luźny styl życia i tak gdzieś koło 30, koło 40, no trzeba się ustatkować i wtedy aktorzy, celebryci chodzą w ciąży, robią zdjęcia i mówią, no mamusia jakaś tam około 40 już mówi, teraz trzeba się ustatkować i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie. A na przykład inna historia, czy inne rzeczy. Wieczorki panieńskie, kawalerskie. Co tam się dokonuje? Tam się dokonuje opłakiwanie wolnego stanu. O, chłopie, byłeś fajnym kolegą. Jedziesz w małżeństwo. Już po tobie. Już. Kobieto, co ty robisz? Tracisz swoje najlepsze lata. Pieluchy, smoczki, co tam jeszcze? Teraz tylko służąca, kucharka, dom, pieluchy. Przepadła. Stereotypy, które często niszczą właściwe patrzenie na małżeństwo. A małżeństwo, bracia i siostry, wy w małżeństwie, jak mówicie na temat swojego małżeństwa? Czy jesteście zachętą, czy jesteście raczej takim zimnym prysznicem? Ach, małżeństwo, szara rzeczywistość, rutyna i codzienność. I mówisz, no cóż, nawet bajki kończą się w dniu zaślubin. Ja jeszcze nie widziałem bajki, żeby była od dnia zaślubin w przyszłość. Zawsze się kończą dnie zaślubin. No cóż, człowiek zabiegany, ciągle na coś pracuje. Najpierw na mieszkanie, dom, na pieluchy, na psa, na samochód, na kredyty. I cały czas jest zabiegany. Gdzie tutaj jakaś romantyka? Ciągle jestem zmęczony, ciągle tylko praca, dom, praca, dzieci, praca, dom, kołowrót leci to na okrągło, na nic nie ma czasu, marzenia zawinąłem w rulonik, na półkę wrzuciłem. Małżeństwo. I potem leżysz na łóżku, myślisz, ach, jak byłem sam, było tak jak. Moi drodzy, podsumując ten fragmencik, powiem wam taką rzecz. Wiara w takie stereotypy to najszybsza droga do literackiej historii małżeństwa. A wiecie, jak przebiega literacka historia małżeństwa? Rozpoczyna się baśnią, wchodzi w prozę, przechodzi dramat i kończy się tragedią. Nie wierz w stereotypy. Nie wierz w stereotypy. Ja wierzę, że są i mogą być i powinny być szczęśliwe małżeństwa. Wierzę w takie małżeństwa. Wierzę, że są szczęśliwe rodziny. Tak samo jak wierzę w udane życie osobiste. Będzie jakiś amen? Czy są wszyscy już w etapie dramatu albo tragedii? A może prozy? Gdzie jesteś? Na którym etapie? A może ciągle jesteś w baśni i masz takich strażaków, którzy mówią, chłopie, przejdzie ci ta baśń, poczekaj. Przed tobą jeszcze kilka innych etapów. Prozy i tak dalej. Chcę zdradzić niezwykłą, bardzo ważną rzecz, którą warto zapisać. I nie jest to rzecz odkrywcza. Zresztą zauważyliście, że ja, kiedy zwiastuję, nie odkrywam Ameryki. Ale chcę przypomnieć bardzo ważną rzecz. I to sobie zapisz. To nie stan cywilny decyduje o tym, czy nasze życie stanie się dla nas rajem lub piekłem. Amen? Dokładnie tak. To nie stan cywilny o tym decyduje. Co myślę, kiedy mówię o raju w życiu? Słuchajcie, nie mówię teraz o jakiejś różowej historii z konikami w powietrzu, pony i tak dalej, gdzie są, nie ma problemów. Mówię o czym? Mówię o tym, że w twoim sercu masz poczucie satysfakcji. Masz poczucie pokoju. Jesteś zadowolony. Masz tak zwany dobrostan duchowy i emocjonalny i go doświadczasz w swoim życiu. Po prostu jesteś szczęśliwy sam z sobą. Jesteś szczęśliwy w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie. Po prostu doświadczasz tych rzeczy. O tym mówię, o tym myślę, kiedy mówię o raju. Dlaczego tak wierzę? Wierzę tak, ponieważ jeżeli nasze życie zbudowane jest na właściwych fundamentach, kiedy stosujemy Boże zasady, posłuchajcie, nie kiedy wiemy o Bożych zasadach, ale kiedy stosujemy Boże zasady i współdziałamy z Panem, który żyje w nas, to inaczej być nie może. O, dzięki za potwierdzenie. Amen, tak właśnie jest. A więc zauważ, mój drogi bracie i siostro, jeżeli budujesz na właściwych fundamentach, stosujesz w swoim życiu Boże zasady, współdziałasz z Panem, twoje życie będzie szczęśliwe. będzie udane, będzie błogosławione. To nie znaczy, że nie będzie problemów. Nie o tym teraz mówię. Mówię o tym, że będziesz miał pokój w sercu, będziesz miał radość w sercu i satysfakcję w swoim sercu z tego, jak żyjesz i z kim żyjesz. A więc zachęcam. Zaufaj Jezusowi. Zaufaj Jego Słowu. Życie, jakie ma dla nas Bóg, to dużo więcej niż tylko obiegowe frazesy. Amen? A więc tą część kończymy decyzją. Nie będę więcej słuchał stereotypów. Pamiętaj o tym. Nie słuchaj tych rzeczy. Po drugie, abyś mógł zbudować takie spełnione życie, należy rozpocząć od właściwego fundamentu. I teraz sobie przypomniemy fragment z Bożego Słowa z Ewangelii Świętego Mateusza, z 7 rozdziału, odczytamy wiersze od 24 do 29. Słuchamy. Każdy więc, to mówi Pan Jezus, każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł deszcz, ulewny deszcz i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad jego nauką. Bracia i siostry, ten fragment myślę, że większość zna bardzo dobrze. Nieraz słyszeliśmy. I zauważcie, tutaj jest takie bardzo delikatne rozróżnienie. Ci, którzy słuchają i ci, którzy słuchają i wykonują. Tutaj jest jakby moment przełamania tego podobieństwa. A więc jeżeli tylko słucham, a nie wykonuję, niestety jestem przyrównany do męża głupiego. W nowszych przykładach stoi nieroztropnego. Ale wiecie co? Nieroztropny nie jest tak silny jak głupi. Bo jeżeli ktoś nazywa cię głupcem, to myślisz, dlaczego tak ktoś powiedział. A jak mówi, jesteś nieroztropny, no to sobie sobie pomyślisz, jestem roztropny inaczej. Nie widzisz zagrożenia. A więc zobaczcie, Jezus mówi, słuchaj moich słów i wykonuj je. A więc pierwsza rzecz, postaw na Jego słowo. Ono ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia. I wynikająca z niego nasza bliska, osobista relacja z Panem. I znowuż, nie jest odkryciem Ameryki, każdy o tym dobrze wie, że im bliżej jesteś Boga, tym bliżej ci do ludzi. Nie jest tak? Tym bliżej ci do żony, do twoich dzieci, do innych osób, a nawet do nieprzyjaciół. Im bliżej jesteś Boga, tym bliżej ci jest do ludzi. I dzięki tej relacji z Chrystusem będziesz miał siłę kochać Boga i bliźnich tak jak Jezus. Zobaczcie ciekawą rzecz. Kiedy był zapytany Pan Jezus o największe przykazanie, powiedział tak. Przykazanie miłości Boga, miłości bliźniego. I stare prawo mówi, żebyśmy kochali bliźniego jak siebie samego. Wiecie, czym się różni nowe przykazanie Pana Jezusa? Jezus mówi, miłujcie siebie nawzajem tak, jak ja was umiłowałem. A to jest bardzo wielka rzecz. Bardzo wielka różnica. To jest dużo wyżej niż tylko kochać jak siebie samego. Bo miłość Jezusa jest zupełnie innego rodzaju. Jest miłością ofiarną. On umarł z powodu miłości. I mówi uczniom, miłujcie więc jedni drugich tak, jak ja was umiłowałem. Podniósł nam wyżej oczekiwanie. I to nadaje już charakter naszej miłości małżeńskiej, rodzinnej, jakiejkolwiek innej. A więc dzięki temu, że ma z Nim relację, Pan da ci moc, abyś mógł tak kochać jak Jezus. Czy Pan Jezus, kiedy umierał na krzyżu, kochał wszystkich swoich nieprzyjaciół? Cały ten tłum ludzi, który na Niego krzyczał, pluł, szydził z Niego, kochał ich czy nie kochał ich? A więc to nie byli mili, fajni ludzie. to byli grzesznicy, to byli mordercy, którzy chcieli mieć widowisko, jak on umiera na krzyżu. Ale wiecie co? Pod tym krzyżem tylko stała reprezentacja całego świata. Tam jest również miejsce Twoje i moje. Tam było miejsce Twoje i moje. I On umarł za nas. On dla nas zmartwychwstał. On oddał swoje życie. A więc kiedy pytasz, jak masz kochać i słyszysz tak jak Jezus, a Jezus kochał miłością ofiarną, nie oczekującą niczego w zamian. Jest to niezwykła rzecz i dlatego potrzebujemy do tego mocy Ducha Świętego, bo sami o swoich siłach tego nie zrobimy. My często nawet nie potrafimy kochać bliźnich naszych tak jak siebie samych. Bo są ludzie, którzy siebie nienawidzą na przykład, albo siebie nie lubią, to jak będą kochać innych? Tak samo, też ich nie lubią. Bo kocha jak siebie samego. Ale to nie jest miłość, o której mi Pan Jezus. A więc po pierwsze, postaw na Jego Słowo. Postaw na relację z Panem. Dzięki tej relacji będziesz miał siłę, by kochać Boga i ludzi. Druga rzecz. Odkryj, czym jest prawdziwa miłość. Ja powiem tylko o takich trzech rzeczach. Miłość to wybór. Miłość to wybór. Co to znaczy dla małżeństwa, bracia i siostry? To znaczy, że decyduje się okazywać wyjątkową miłość dla swego współmałżonka. Na czym polega ta wyjątkowa miłość? Ano na tym, że mój współmałżonek wie, że dla mnie jest najważniejszy od innych ludzi. Jest numer jeden. To znaczy, że mój małżonek nie przegrywa z kolegami, z piwem, z imprezą, z czymś innym, że to jest dla mnie ktoś bardzo ważny. Dlatego tak ważne jest to, aby twój współmałżonek wiedział, że go kochasz, że ją kochasz. Bracia i siostry, kiedy ostatni raz powiedziałeś swojemu mężowi albo swojej żonie, tak bez przymusu, bez 8 marca, bez rocznicy ślubu, bez urodzin i imienin. Co tam jeszcze takie najczęstsze w Polsce jest? No, tych 4 okazji. Bez tego powiedziałeś tak sam, bez przymusu. Kocham Cię. Popełniasz takie przestępstwo w cudzysłowie? Czy może Ty już wiesz? Myślę, no bracie, ja już jestem 100 lat po ślubie. No. A od kiedy miłość ma coś wspólnego ze stażem? Bo za bardzo nie wiem. Jeżeli miłość jest wieczna, do czego ją przyłożymy? Do naszych 10 czy 10 lat małżeństwa? A więc mów to. Mów ją, mów jemu, że ją kochasz. I powtarzam jeszcze raz. Staż małżeński nie ma tu znaczenia, a powiem więcej. Im jesteś w dłużej małżeństwie, to powinieneś to robić częściej. Bo na początku to samo przychodzi. Och, jaka piękna, och, jaki miły, och, jaki wspaniały. I jesteśmy pół roku po ślubie. Jak jest cudownie, jak jest wspaniale. To idzie samo. Ale mów to po 20 latach, po 30 latach, po 40 latach i to jest wspaniałe. Amen? Bracia i siostry, mówicie to kiedyś swoim żonom, współmałżonkom, czy nie? Co? Nie słyszę. Niektórzy, no dobrze, to bracie, ty się nie chwal już tyle razy. Ja pytam innych, bo innych nie słyszę. Ale chwała Bogu za to tak, trzykrotnie. Co więcej, w miłości małżeńskiej, która jest wyborem, małżonkowie wiedzą, powinni tego doświadczać, że są dla siebie w sposób wyjątkowy i niedostępny dla innych. Tutaj mówię o całej sferze intymnej w małżeństwie. I bardzo ważna rzecz. W miłości małżeńskiej, tak jak w każdej innej, ale tutaj ma to bardzo mocne znaczenie, miłość, która jest wyborem, polega na tym, że to ja decyduję się umierać dla samego siebie, tak, aby mogło się rozwijać my zamiast dwóch ja. Co wy na to? Ma to sens? Słyszałem już nieraz, bracia i siostry, taką rzecz. Moje pieniądze, twoje pieniądze. Moje sprawy, twoje sprawy. Moje dzieci, twoje dzieci. Ja zawsze mówię, to są nasze dzieci, no bo wiem, że to są nasze dzieci. Jak masz podzielone swoje życie? Moje, wspólne, moje, czy Raczej używasz takiego słówka my. Nasz dom, nasza rodzina, nasze małżeństwo. My. Odtąd tych dwoje będą jednym ciałem. Mówi Pan Jezus. Tworzy się pewne my. Tworzy się coś nowego. I powiem wam, z własnego doświadczenia, ten model jest lepszy. Ten model jest lepszy. W naszym domu nie było nigdy i nie ma problemów finansowych, jeżeli chodzi, kto ma co. Mamy wspólną kasę i wspólnie nią zarządzamy. Nie ma tak, że ty kup teraz ziemniaki, a ja kupię za swoje mleko. Bo tak nieraz jest. A ty kup za swoje jemu książki. To twoje dziecko. No twoje też, tak, ale ja mu kupię ołówki. Za swoje. Ciekawe, kto płaci kredyt. A więc zobacz. Umieranie dla siebie. Nie moje ja jest najważniejsze. Chcę, aby rosło coraz mocniej nasze my. Jako jedno ciało. I jeszcze kolejna rzecz, bardzo ważna w miłości, która jest wyborem i tak jak mówi Biblia, wyborem na całe życie. Moi drodzy, niestety do chrześcijaństwa wlała się szeroką falą, nie chcę powiedzieć moda, ale zjawisko rozwodów. Nie wiem, czy pamiętacie, kilkanaście lat temu, chyba z 20, krążyło po Polsce proroctwo Dawida Wilkersona, który mówił, że za jakiś czas, to było w latach albo 80. jakoś w tym czasie, on tam miał takie słowo od Pana, proszę, który mówił, że chrześcijanie, że Kościół chrześcijański dotknie plaga rozwodów. I to jest. Jeżeli chodzi o statystyki, wcale nie jesteśmy gorsi od świata. Co jest tragiczne, co jest smutne, ale tak właśnie się dzieje. Diabeł niszczy rodziny i on zrobi wszystko, żeby je rozwalić. Ale jeżeli kochasz miłością, która jest wyborem, to powiedziałeś tutaj, czy tam gdziekolwiek i będę z tobą aż do śmierci, jest to nienaruszalne. Amen? Dla chrześcijan rozwód nie jest wyjściem B na życie. Zrób wszystko, żeby to było małżeństwo trwałe, odnowione, odświeżone i tak dalej, żeby przetrwało wszystkie burze. Na dobre i na złe. W szczęściu i nie w szczęściu. Wspaniała formułka małżeńskiej przysięgi. I będę z tobą na dobre i na złe, w szczęściu i nie w szczęściu, zrobił i chorobie, tatarata, a potem się okazuje, że to jest dlatego, że się rozpadamy, bo siebie nie rozumiemy. Mamy inne podejście do życia. To zaraz, co to znaczyło tutaj, czy w jakimkolwiek innym miejscu ta przysięga? Tak, żeby było miło, bo tak wszyscy robią? Nie. Jest to wybór na całe życie, aż do śmierci. A w każdym innym przypadku, na czym polega miłość, która jest wyborem? W każdym innym, dotyczącym każdego z nas, czy jest w małżeństwie, czy też nie jest. Nie jest to istotne. Wybór polega na tym, będę kochał ludzi, będę kochał Boga całym swoim sercem, będę kochał innych taką miłością, jak Pan Jezus. I nieważne jest to, czy się będą inni rewanżować, czy nie. Amen? Pan Jezus nie czekał na rewanż z naszej strony. Ja za was umieram, a teraz oczekuję. On po prostu umarł na kredyt, nie oczekując tego, że ktokolwiek na to odpowie. Ale dzięki Bogu odpowiedziały miliony ludzi. A więc w każdym innym przypadku moja miłość to wybór. Chcę kochać Boga i ludzi wokół mnie. Dlaczego tak chcę robić? Ponieważ ta miłość wynika tylko z jednego powodu. Oddałem się Jezusowi, dlatego chcę, aby ludzie doświadczając mojej miłości dostrzegli tego, który jest miłością. Amen? Miłość to uczucie, a więc jest wyborem, jest też uczucie. W małżeństwie to wymaga pielęgnowania z obu stron. To wymaga poszanowania siebie nawzajem, szczerości, otwartości, wspólnych rozmów, dzielenia się tym, co się przeżywa każdego dnia. I to jest wielkie pole do działania, ale patrzę, że jest 15 po 10. Zaraz muszę się tutaj streszczać, a jestem dopiero w połowie kazania. W każdym razie, miłość to jest uczucie. Troszcz się o swoje małżeństwo. Bądź miły dla swojej żony, dla swojego męża. Pokazuj jej to, okazuj jemu to. Rozmawiajcie ze sobą, przytulajcie się, bądźcie blisko. Bracia i siostry, za tydzień, już w niedzielę o 16:00 będzie niezwykła seminarium DVD. Na temat małżeństwa. I tam jest ten temat, jak żyć razem i się nie pozabijać. warto na to przyjść, ale o tym będę mówił w swoim czasie. W każdym innym przypadku, wiecie, na czym polega miłość, która jest uczuciem? Mamy współczujące serce dla tych, którzy giną, dla tych, którzy Boga nie znają, dla potrzebujących. To nazywa się w Biblii miłosierdziem. Serce współczujące. To jest serce, które ma pasję dla tego, co ma Bóg pasję. To jest kochanie tego, co Bóg kocha. To jest współczucie temu, co Bóg, komu Bóg współczuje. A więc miłość jest uczuciem. I jeszcze jedno, miłość jest, jest odpowiedzialnością. To jest odpowiedzialność za współmałżonka, za rodzinę, za dzieci. A w każdym innym przypadku ta odpowiedzialność polega na tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dzielić się z innymi Ewangelią. Żeby dzielić się Bożym życiem. Za to, żebyśmy, odpowiedzialność za to, żebyś miał właściwy porządek w swoim sercu. Pierwszy Bóg, potem ty, potem inni ludzie, potem służba i tak dalej. I trzeci punkt. Bardzo ważny, myślę najważniejszy, który wiąże się z tym fragmentem z Ewangelii Mateusza z siódmego rozdziału. Abyś mógł zbudować spełnione życie, zacznij praktykować to, co wiesz. Jeden z pastorów rzekł takie ciekawe zdanie. Problemem chrześcijaństwa nie jest wiedzieć więcej, ale czynić to, co już wiemy. To jest nasz problem. Czynić to, co wiemy. Dlatego zachęcam, abyś dbał o relacje z Bogiem. Dlaczego? To ci pozwoli duchowo wzrastać i się rozwijać. Zachęcam cię, jeżeli jesteś w małżeństwie, abyś dbał o relacje w małżeństwie. Rozmawiaj ze swoją żoną. Ja wiem, że one ciągle mówią, ale mężczyźni też powinni coś powiedzieć. A wy, siostry, dajcie im możliwość się odezwać. Bo są siostry, które jak mówią, to mówią. A są bracia, którzy jak milczą, to milczą. I jedno się złości, że ten się nie odzywa, a ten, że nie ma kiedy nawet się wcisnąć. Dbaj o relacje. No dokładnie, zobaczcie. To prawdę mówię, nie kłamię. Dlaczego to jest ważne? Kiedy dbasz o relacje ze swoją żoną. Daje to ci taką bliską, intymną więź. Jesteście ze sobą, nie tylko obok siebie. Bo zauważcie, nikt tak dobrze nie zna żony jak mąż i na odwrót. Ponieważ nasze życie to są setki różnych drobnych rzeczy, przyzwyczajeń, gestów, odczuć i to wszystko może albo budować związek, albo go zniszczyć. Dlatego Bóg dał niezwykłe narzędzie do jednoczenia małżeństwa. Wiecie, jak to się nazywa? Przebaczenie, wyrozumiałość i miłość. Jestem gotowy, żeby przebaczać, żeby się pojednać, żeby kochać i być dla siebie tolerancyjnym. Wyrozumiałym. A więc dbaj o relacje z Bogiem, dbaj o relacje w małżeństwie, dbaj o relacje z dziećmi, to da wzrost twojej rodzinie i na koniec dbaj o relacje z innymi, bo to daje wzrost dla Kościoła. A więc bracia i siostry, to czy masz raj czy piekło na tej ziemi, tak naprawdę zależy od ciebie samego. Od twojej wiary, od twoich przekonań, od twojego serca. Pamiętaj, że to nie stan cywilny decyduje o tym, czy twoje życie będzie przypominało raj lub piekło. Jeżeli chcesz żyć życiem spełnionym, satysfakcjonującym, zacznij czynić to, co już wiesz z Bożego Słowa. Amen. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz zakończyli to słowo modlitwą, w której każdy z nas zaufa Jezusowi, odda Mu swoje życie na nowo i powie: Panie, oddaję Ci moje małżeństwo, moje życie osobiste, moje relacje, proszę wejdź w nie, potrzebuję Twojej mocy, Twojej pomocy, Twojej zachęty. Co by na to? Jak myślicie, potrzeba nam takiej modlitwy, czy nie? Potrzeba bardzo. A więc będziemy się modlić o nasze małżeństwa, o nasze rodziny, o nas samych, abyśmy naprawdę mogli żyć życiem spełnionym, zadowolonym, które jest świadectwem, że Jezus ma coś do powiedzenia w naszym życiu. Amen. Gdybym mógł poprosić grupę tutaj teraz. Bardzo mnie dotknęła ta pieśń.